Europoseł Anna Zalewska, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Pani minister, czy wczorajsze naloty stawiają pod znakiem zapytania porozumienie pokojowe na Bliskim Wschodzie? Czy to koniec zawieszenia broni?
Mamy już komunikat Donalda Trumpa, mamy komunikat izraelski po tych zawieszonych zawieszeniach. Rzeczywiście wszystko wróciło niby do normy, to znaczy wojska się wycofały. Rzeczywiście Hamas naruszył warunki tego rozejmu, ostrzeliwując żołnierzy izraelskich, stąd reakcja Izraela. Ale zdaje się, że w tej chwili panuje w tej części świata spokój i miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy świadkami takiej dyscypliny i próby realizacji tego rozejmu.
Czy ceną za pokój w Ukrainie będzie ewentualne oddanie Donbasu Rosji?
Takie są doniesienia, które też dementuje Donald Trump. Przed naszym wywiadem miał swoje wypowiedzi.
No ale mówił też, że Władimir Putin jest otwarty na zakończenie wojny. Rosja zatrzyma jakieś posiadłości zdobyte w Ukrainie.
Tak, rzeczywiście, bo zdaje się, że Donald Trump próbuje za wszelką cenę doprowadzić do pokoju, nie tylko do zawieszenia broni, bo przypomnijmy sobie, jak to było w 2014, bo wtedy rozpoczęła się wojna i wtedy zajęto terytoria Ukrainy i wtedy pamiętamy te słynne słowa Radosława Sikorskiego: podpisujcie, bo inaczej was powybijają czy pozabijają, tu mogę się mylić, i rzeczywiście rozbrojono wtedy Ukrainę, złożono deklaracje, które nie zostały dotrzymane. Tym trudniej jest w tej chwili wracać do czegoś, co było przed 2014 rokiem. Mam nadzieję, że tutaj służby, wywiad amerykański czuwa, żeby doszło do zawieszenia broni, właściwie do trwałego pokoju, chciałabym powiedzieć sprawiedliwego, ale nie wiem, czy w wypadku negocjacji z tyranami, despotami, mówię oczywiście o Putinie, jest to możliwe.
Czyli możliwe jest oddanie terytorium Rosji? Taka będzie cena?
Rosja jest na terytorium Ukrainy.
Ale część terytorium. Donbas.
Tak, oczywiście, że tak. I Donald Trump nie mówi o nowych częściach.
Czy Węgry, Budapeszt to właściwy kraj na spotkanie przywódcy amerykańskiego Donalda Trumpa z Władimirem Putinem?
Myślę, że to jest trochę poza naszą opinią i poza naszymi decyzjami.
No ale wie pani, że od samego początku, pani minister, rząd Orbana jest przeciwny wspieraniu militarnym Ukrainy, twierdząc, że to eskaluje konflikt. Podobnie oczywiście Słowacja sprowadzają rosyjską ropę gazociągiem Przyjaźń i korzystają z takich preferencyjnych cen surowca.
Ja chciałabym podkreślić, że z tych preferencyjnych cen surowca korzystały przede wszystkim Niemcy, budując Nord Stream 2, Nord Stream 1, Nord Stream 2 szczególnie, który nie przechodził przez Ukrainę i Polskę. Wtedy, pamiętam, przestrzegaliśmy właśnie mój obóz polityczny, że karmimy imperatora, że karmimy militarnie agresora, a nawet polscy politycy mówili, że przecież to są biznesowe rozwiązania. Zdaje się, że Rafał Trzaskowski też między innymi miał tego rodzaju wypowiedzi. Więc a wojna powoduje, że w niektórych europejskich krajach zwiększa się import z Rosji węglowodorów. Przykład 80% gaz skroplony we Francji, właśnie rosyjski, owszem przywożony przez tak zwaną flotę cieni, czyli teoretycznie nierosyjską, ale z rosyjskim gazem skroplonym. Więc bądźmy uczciwi i sprawiedliwi, kto i w jaki sposób zarabia na węglowodorach rosyjskich, czy też na wojnie. I tak jak powiedziałam i powtórzę, to jest absolutnie poza naszą opinią, poza naszą oceną. Decyzję oczywiście podejmie Donald Trump.
Chyba już jest podjęta decyzja, do 2 tygodni mają się spotkać. Tylko pani minister, czy to nie jest taki sygnał wysłany przez Orbana wobec Unii Europejskiej, że się nie rewanżuje wobec niej? Bo jednak to kraj był uchodzący jakoś tak na peryferiach unijnej polityki. A nie dziś w centrum światowej dyplomacji.
Pani redaktor, kolega Donalda Tuska? Orban? Przecież to jest, czy był jednym z głównych rozgrywających w EPL-u, czyli tej
Ale raczej nie zdawały, miały miejsca tam żadne szczyty. Nie przyjeżdżał tam prezydent USA.
Ja pani redaktor raczej powściągnęłabym się do momentu zorganizowania tego wydarzenia, jeżeli do niego, jak pani redaktor słusznie mówi, dojdzie, dlatego że przecież jest list gończy za Władimirem Putinem i on tak naprawdę na terytorium Unii Europejskiej nie może przebywać i powinien zostać aresztowany, więc też jest to dla
Putina tak?
ogromny... Tak, oczywiście jest to dla niego ogromny problem, więc naprawdę nie bawmy się we wróżki, poczekajmy, jak pani widzi, sytuacja właściwie z godziny na godziny się zmienia. Jedno jest pewne, tę wojnę trzeba zakończyć.
A czy USA mogą zastąpić dostawę rosyjskiego gazu dla Europy?
Ale oczywiście, że tak. My ten kierunek wskazywaliśmy, kiedy rękami, mówię w dużej metaforze Piotra Naimińskiego, dywersyfikowaliśmy import gazu z Rosji, bo to przecież zrobiła Zjednoczona Prawica, bo to nie tylko Baltic Pipe, ale również te decyzje dotyczące gazu skroplonego, zwiększenia, rozszerzenia portów. Taka jest też deklaracja, no nie powiem, że wypowiadana z zachwytem przez von der Leyen, bo tam dalej szok po tym, że Donald Trump wygrał wybory. Mówię o tej większości liberalno-lewicowej, która rządzi w Unii Europejskiej, ale przecież podpisane są już umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, ten kierunek jest oczywisty, bo bez tego umierająca Unia Europejska gospodarczo umrze na pewno.
Dziś bodajże unijni ministrowie mają przyjąć stanowisko w sprawie stopniowego zakazu importu rosyjskiego gazu i ropy do Unii Europejskiej. Takie będą decyzje?
No, Parlament Europejski też pracuje nad tym, Rada Europejska, jest taki dokument, tam są oczywiście takie momenty przejściowe, ale również z tego co pamiętam przy wyjściu tego dokumentu i przy projekcie są również różne możliwości warunkowości, czy też inaczej.
Tak, dłuższy okres przejściowy jest niektóre. Tak. Słowacja, to Węgry będą mogły importować go dłużej, tak. Do końca 2027 roku.
Tak, ale pani redaktor, musimy być uczciwi w stosunku do każdego kraju. Bo teoretycznie wydaje się, że można to zrobić z dnia na dzień. Ale są takie kraje,
pewne konsekwencje będzie to miało. To nie jest
niemożliwe. Niemożliwe. Technicznie, technologicznie i finansowo.
Które to kraje?
No między innymi Węgry. One są w 90% uzależnione od węglowodorów rosyjskich.
I nie mają dostępu także do morza.
Tak jest. I żebyśmy byli uczciwi, tego nie zrobił Orban, tylko jego socjalistyczno-komunistyczni poprzednicy, ci, którzy mówili, że kłamią rano wieczorem, czy kłamali rano wieczorem i w nocy. I to jest rzeczywiście trudno i my musimy sobie zdawać z tego sprawę. No, Węgry nagle nie zostaną bez ogrzewania na przykład, czy bez energii.
A na czym ma polegać ten unijny plan obronności, w którym Polska ma odegrać znaczącą rolę? Czy my znamy już szczegóły?
Nie znamy szczegółów. Zresztą dopytujemy konsekwentnie mówimy o dużych pieniądzach, o jakichś pomysłach. Tak naprawdę czekamy jeszcze na szczyt formalny Rady, bo ten w Kopenhadze był nieformalny, gdzie mieliśmy różnego rodzaju komunikaty, między innymi o tej tarczy dronowej, ale w komunikacie nie pojawiła się informacja, że kilka krajów zachodnich nie ma zamiaru w tym absolutnie partycypować. Na tym nieformalnym szczycie też mówiło się o tym, że Ukraina dostanie zamrożone aktywa rosyjskie, ale na razie zgadza się Wielka Brytania, Belgia zdaje się, że ma duży kłopot, bo to poszczególne kraje członkowskie podejmują decyzje, więc zobaczymy. Na razie jest mowa o pożyczonych ogromnych pieniądzach, mowa o tym, że Polska ma tych pieniędzy dostać jak najwięcej. Nie znamy podmiotów, które będą uczestniczyć w tym projekcie. I tak naprawdę nie znamy szczegółów dotyczących ani tarczy antydronowej, ani tego, w jaki sposób granica wschodnia będzie zabezpieczana.
A czytała pani informację brytyjskiego tygodnika The Economist, który ocenił, że w obecnym tempie postępu w rosyjskiej armii naporu walki zajęcie całej Ukrainy zajęłoby Rosji 103 lata. To 3 lata jeszcze będzie trwała wojna?
Pani redaktor, nie wolno takich słów w poniedziałek rano mówić. Nie.
Ja pytam panią, ja nie używam, ja nie twierdzę, ja powołuję się tutaj na brytyjski tygodnik.
Pani redaktor,
nikogo nie chcę straszyć, ale nie, mamy ale już tyle lat problem z wojną. Nie potrafimy zakończyć tego konfliktu. Wiemy, że od kilku lat jest pełnoskalowa, tak? A konflikt rozpoczął się w 2014, 11 lat.
Tak, pani redaktor, ani pani, ani ja, my nie spowodujemy, że...
Dekada minęła, więc może skończy. Kolejne 10 będzie. I nasze pokolenia i dzieci będą...
Miejmy nadzieję, że nie. Ja komentowałabym ten cytat raczej w kategorii takiej metafory określającej stan gospodarczy rosyjski. Proszę zobaczyć, tam płoną różnego rodzaju zakłady energetyczne właśnie w Rosji, dlatego że oni w ogóle nie mają żadnych tarcz, w tym antydronowych. I to jest bardzo archaiczna, mimo wszystko, archaiczna, militarnie jest dosyć archaiczna. Ja się kompletnie na tym nie znam, więc próbuję to jakoś analizować. Natomiast, że jest coraz słabsza ekonomicznie. Tam rzeczywiście Putin już sięga bezwzględnie do kieszeni Rosjan, budząc ich absolutną irytację. I to jest, myślę, klucz do tego też, żeby wojna się skończyła.
Dlaczego Komisja Europejska zwleka z raportem na temat paktu migracyjnego?
Dlatego, że boi się ogłaszać, w jaki sposób ma wyglądać solidarnościowa relokacja tychże nielegalnych migrantów, dlatego, że w każdym kraju w tej chwili wybuchają już potężne konflikty, bo to nie tylko Włosi, Grecja, Hiszpania, Francja, ale w Niemczech, bo to są konflikty i w szkołach, i w poszczególnych landach, i gminach, gdzie nie ma pieniędzy. Ostatnio bardzo głośno jest o awanturach w Holandii, więc rzeczywiście to jest duży kłopot, żeby określić, który kraj jest pod szczególną presją migracyjną.
A dla pani to jest pewne, że zostaniemy wyłączeni z paktu migracyjnego?
Nie. Mhm. Nie zostaniemy wyłączeni.
Nie zostaniemy.
Bo nie prowadzone są żadne rozmowy. Von der Leyen mówi, że każdego obowiązuje ten pakt migracyjny. Gdyby było inaczej, byłyby takie wyłączenia i byłoby uzasadnienie, dlatego że to jest bardzo skomplikowany proces. Być może politycznie, bo widzieliśmy, jak było z KPO, co Unia Europejska, która jest zaangażowana politycznie w polityki poszczególnych krajów członkowskich, robiła, czyli zablokowała pod absolutnie nieprawdziwymi argumentami, czy też z powodu nieprawdziwych powodów. Więc teraz być może podejmie decyzję, że gdzieś na chwilę, gdzie potrzebne jest to politycznie, ale generalnie nie obowiązuje każdego pakt migracyjny. Przypomnę Państwu, że my myśląc o wyłączeniu i o szczególnej presji migracyjnej, myślimy o Ukraińcach. Natomiast Ukraińcy nie są nielegalnymi migrantami, są uchodźcami wojennymi, a to jest zupełnie inna kategoria, której nie ma w tym pakcie migracyjnym.
Czyli alokacja będzie, zdaniem pani?
To już lada moment. No rzeczywiście 15 miał być dokument, który miał pokazać, jak ta relokacja lub finansowanie, jeżeli ktoś się nie zgodzi na relokację, będzie wyglądać. Ale jest strach, jest obawa. Prawdopodobnie też będą czekać do szczytu, a to myślę, że to już chyba w tym tygodniu. W każdym bądź razie mają dużo do zastanawiania się i podejmowania decyzji. Mówię o Radzie Europejskiej, czyli tam, gdzie są przywódcy krajów członkowskich, bo tam też mają podejmować decyzje o tym, czy do 2040 będziemy obniżać emisję o 90%.
To teraz sprawy krajowe. Czy tacy politycy jak Łukasz Mejza i Robert Bąkiewicz nie szkodzą PiS-owi?
Każdy z tych panów ma swój elektorat, ma swoich sympatyków. W wypadku posła dostał się do Sejmu. Jak pani dobrze wie, toczy się postępowanie przeciwko panu Mejzie. On już zadeklarował że nie tylko zrzeka się immunitetu, że przeprasza i że będzie wpłacał nie tylko mandat, nie zapłaci tylko mandat, ale wpłaci jeszcze dodatkowe pieniądze. Ja tylko powiem, że szkoda, że nie zrobił tego od razu w momencie popełnienia przestępstwa, to znaczy przekroczenia prędkości.
No to było u nas, a natomiast potępia pani te słowa Roberta Bąkiewicza, który podczas wiecu krzyczał o chwastach, które trzeba powyrywać z polskiej ziemi.
Pani redaktor, mi jest trudno w ogóle to komentować. Ja byłam na tej manifestacji, ale...
Czy są to słowa godne polityka, nawoływanie do przemocy?
Nie. W momencie, kiedy występował, nie słyszałam tego. Już byłam w samochodzie, wyjeżdżałam z Warszawy, więc absolutnie nie znam kontekstu. W związku z tym nie jestem w stanie w żaden sposób tego skomentować.
Ale musi pani jakoś bronić. Jednak to jest osoba, która była na waszym wiecu i którą wychwalał prezes Jarosław Kaczyński.
Ja mówię o...
Nazwał go mądrym człowiekiem.
Za odpowiedzialności za komentowanie. Ja mam taką zasadę, że jeżeli nie słyszałam, nie przeczytałam, nie znam kontekstu...
Ale wszystkie media o tym mówiły, pani minister.
Pani redaktor, my wiemy, że media już interpretują, więc ja nie będę interpretować.
No ja mam cały cytat, więc myślę, że jednak to jest nawoływanie do przemocy, ale myślę, że sprawdzi to prokuratura. Czy Przemysław Czarnek to nowa polityczna strategia prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Skoro pani była na wiecu, to może nam to powiedzieć.
Pan prezes Jarosław Kaczyński, przypominam, to polityk, który doprowadził do prezydentury aż 4 prezydentów. To ten, który prowadził nas wielokrotnie do zwycięstw, podejmuje decyzje rozsądnie, myśląc i opracowując różnego rodzaju strategię. Stąd kongres w Katowicach już w następny piątek i sobotę, bo teoretycznie wybory są za 2 lata, ale my chcemy być gotowi już wcześniej. I oczywiście wymieniał pan prezes i premierów, wicepremierów i tak jak się wyraził, miał nadzieję przyszłego premiera. W związku z tym też wysłał informację, że oto mamy pełną gamę osób, które w przyszłym rządzie mogą zajmować stanowisko premiera.
A to znaczy, że na kongresie zostanie przedstawiony nowy premier w ewentualnym rządzie?
Absolutnie nie. Nawet nie będzie przedstawiony program. Kongres programowy polega na tym, że spotyka się mnóstwo ludzi, czasami z bardzo skrajnie przeciwnymi poglądami na różne tematy. Z tego zostaną zrobione sprawozdania i pewnie jakieś kierunki, które będzie wyznaczał przede wszystkim Jarosław Kaczyński, ale oczywiście z kierownictwem. I my będziemy rozmawiać z Polakami właśnie mając do dyspozycji te różne pomysły i z tego dopiero powstanie program. Więc tym bardziej nie będzie tam kandydata na premiera.
Jak pani skomentuje sytuację, która wydarzyła się w sejmiku? Radni Prawa i Sprawiedliwości zostali wyrzuceni z klubu.
Zawieszeni. To są decyzje, które zapadają często, może nie często, ale zdarzają się w Polsce.
Ale czy ona jest słuszna, zdaniem pani? Paweł Kura oddał mandat, mówiąc, że nie chce uczestniczyć w lokalnych i wewnętrznych sporach inicjowanych przez polityków piastujących wcześniej wysokie funkcje.
W takich dużych organizacjach, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, sytuacja, jak pani się domyśla, została dogłębnie przeanalizowana. Decyzja została na takich prawnych przesłankach podjętych. Ja mogę tylko koleżanki i kolegów z sejmików, tych zawieszonych, poprosić, żeby po prostu pracowali na rzecz swoich wyborców.
No tak powiedzieli, tylko pytanie moje, czy prezes Jarosław Kaczyński faktycznie został wprowadzony błąd, zdaniem pani? Może tak było, pan może pan prezes nie wysłuchał obu stron?
Pan prezes nie może być wprowadzany w błąd, znał całą sytuację, decyzja jest słuszna. W związku z tym pozostawmy to władzom statutowym. Nikt absolutnie nie będzie komentował tego, co się dzieje wewnątrz partii publicznie i na pewno nie w mediach.
Ale skomentowała to na naszej antenie dokładnie tydzień temu pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, która powiedziała, ktoś, kto zainicjował tę decyzję, że koleżeństwo trzeba ukarać, posunął się za daleko.
Mogę wyrazić zdziwienie.
No dobrze, co się wydarzy w niedługim czasie w Brukseli, pani poseł?
No jesteśmy dosłownie na walizkach, jedziemy do Strasburga, jest sesja, sporo się pewnie będzie działo, bo jest niespokojnie, niespokojnie też w związku z tym, że Chińczycy prowadzą kolejną wojnę, to jest wojna globalna, mianowicie obostrzają kryteria, zakazują, nie eksportują metali ziem rzadkich surowców krytycznych. To jest potężna broń, bo cały Zielony Ład Europejski jest zbudowany między innymi, czy przede wszystkim, na metalach ziem rzadkich. Od telefonów, telewizorów, przez całą elektronikę, lotnictwo, komunikację i zbrojenia. Rozpaczliwie Unia Europejska sprawdza, które gałęzie gospodarki zostaną w ciągu najbliższych tygodni absolutnie zawalone, bo to, że umiera przemysł motoryzacyjny, to mało powiedziane.
A nie obawia się pani czasem przechadzając po ulicach Brukseli?
Dlatego się nie przechadzam. To znaczy mieszkam bardzo blisko Parlamentu Europejskiego, i staram się wieczorami albo w ogóle, kiedy jest ciemno, już być w pomieszczeniu, jeżeli są jakieś prace, bo Komisja Europejska, szczególnie z Radą Europejską i z Parlamentem, kiedy są trilogi, kończy o 2-3 nad ranem, to zawsze jednak staram się mieć zabezpieczony samochód, kierowcę, który zawozi mnie pod sam budynek, czeka, aż wejdę do tego budynku.
No dobrze, to my życzymy bezpieczeństwa i dobrych obrad. Europoseł Anna Zalewska, dobrego dnia życzymy.
Dobrego dnia, do widzenia, dziękuję.